Poglądy ariańskie Piotra Zgoniądza. Zakończenie. Tematyka ariańska pełna jest wciąż niezbadanych i godnych rozwinięcia wątków. Przyjrzenie się poglądom Piotra Zgoniądza i późniejsze zestawienie wyników badań z dostępnymi materiałami ukazuje, że o ile historia ruchu braci polskich jest przedstawiana dość szeroko i dokładnie, o tyle zapatrywania teologiczne przedstawicieli tej mniejszości religijnej z powodu licznych uproszczeń stosowanych przez historyków, bywają nierzadko przeinaczane. Jak sądzę, autor traktatu o trzech z pewnością nie podpisałby się pod wnioskami Janusza Tazbira, Lecha Szczuckiego czy Konrada Górskiego w sprawie swych zapatrywań na jedność Boga czy boskość Chrystusa. Niezrozumienie Gonezjusza przez badaczy wynika, jak wykazuje niniejsza praca, z różnych podstaw egzegezy biblijnej. Zdaje się, że historycy i badacze rozwoju idei mylą się, przyjmując, że podstawowe założenia XVI-wiecznego arianizmu są tożsame z nurtem ponicejskim chrześcijaństwa i stanowią jedynie stopniowe zmiany tego spojrzenia, tak na przykład w kwestii Trójcy Świętej, gdzie ewolucja ta przedstawiana jest jako przejście z pozycji trynitarskich, poprzez tryteistyczne i deteistyczne, aż po unitariańskie. Powodem takiego ujęcia tematu jest prawdopodobnie nieznajomość nauk Michała Serweta, prekursora polskiego arianizmu XVI wieku, którego hermeneutyka jest oryginalna i sięgająca do nauczania pierwszych dwóch wieków chrześcijaństwa, zwłaszcza w jego formie najbliższej judaizmowi, z którego wywodzi się przecież ta nowa uniwersalna religia. Zarówno hiszpański reformator, jak i jego kontynuatorzy, kiedy mówią o najwyższym Bogu, zawsze na myśli mają Boga Ojca, Jahwe, jedynego Boga Żydów. To podstawowe założenie płynące choćby z biblijnej modlitwy Szema Izrael, hebrajski, tu są znaki hebrajskie, słuchaj, Izraelu, niesie z sobą wiele konsekwencji. Mianowicie, inne jest rozumienie takich słów jak hebrajskie Elohim czy greckie Theos, które w IV wieku naszej ery, po soborze w Nicei, jednoznacznie utożsamiać zaczęto z absolutem. Nie tak interpretowali je w swoich dziełach starożytni apologeci greccy jak Tertulian, Justyn Męczennik czy Orygenes, i w inny sposób terminami tymi posługiwali się bracia polscy. I tak na przykład nazywanie przez Piotra Zgoniądza syna, Bogiem, Elohim, Theos, nie czyniło go zgodnie z serwetiańską egzegezą równym owemu jedynemu prawdziwemu Bogu, Ojcu, to jest temu, który nie ma początku i nie uzyskał swej boskości od kogoś innego. Otwiera się obecnie, za sprawą publikacji Mariana Hillara i Antoniego Bazarda, niezwykle ciekawe pole badań dotyczących genezy poglądów unitariańskich, wzajemnego powiązania poglądów pierwszych wspólnot chrześcijańskich, przednicejskich myślicieli, Ariusza z Aleksandrii, i z drugiej strony, Michała Serweta, Koła z Wicenzy czy polskich Arian XVI-wiecznych. Jest to jednak zadanie dla historyków i religioznawców. Domeną badaczy literatury staropolskiej powinno zaś być dokładne zgłębienie posiadanych tekstów, a tych płodni pisarze innowierczy stworzyli bardzo wiele. Jest sporo napisanych w języku polskim traktatów wymagających znacznie głębszego opisania. Kilka problemów, przed którymi warto stanąć, to choćby wpływ nauczania Michała Serweta na poszczególnych autorów, różnice w nauczaniu tzw. deteistów litewskich, małopolskich i kujawskich, a przy okazji odrzucenie mylącego nazewnictwa, oraz poglądy anabaptystyczno-unitariańskie Marcina Czechowica i Jana Niemojewskiego wraz z ich ewolucją. Równie ciekawe byłoby przyjrzenie się społecznym zapatrywaniom Piotra Zgoniądza, niestety zachowanych głównie w pismach polemizujących z nim myślicieli, m.in. Szymona Budnego. Powyższa praca nie wyczerpuje żadnego z podejmowanych tematów, stanowiąc raczej zachętę do dalszych badań. Gonezjusz w swoich dziełach przedstawia się jako wielki uczony i znawca Pisma Świętego. Widać, jak silnie zainspirowały go poglądy teologiczne Michała Serweta i nauczanie społeczne anabaptystów, lecz wyraźna jest też niezależność myślenia i ogrom własnych przemyśleń oraz interpretacji Pisma. Jest wielką radością dla autora, że może rzucić nieco więcej światła na tę niezwykle ciekawą postać, a także proces kształtowania się ideologii unitariańskiej. Poza dogłębną analizą poglądów Piotra Zgoniądza jako szczególnie może aktualny temat zainteresuje czytelnika najkrótszy rozdział poświęcony zagadnieniu chrztu. Traktat o ponurzaniu chrystiańskim wydaje się z trzech opublikowanych w 1570 roku najczystszy, najlepszy co do formy, a dzięki przekonującym argumentom nawet obecnie stanowi interesujący wkład w dyskusję o tym problemie.